Łukasz zapisał takie wydarzenie. Stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną. A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługu i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dobrze, już to funguje. Przed dwoma tygodniami mówiłem o Piotrowi, który wystąpił z łódki, aby stanąć na coś, co nie miało pewnego gruntu. Wystąpił z tej zony bezpieczeństwa na coś, co trzymało go tylko przez wiarę. A kiedy zaczął się topić, to Jezus mówi: Dlaczego masz taką słabą wiarę? Ale zrobił to doświadczenie. Przed tygodniem Marek bardzo dobrze tutaj podkreślał to, jak uczniowie razem z Jezusem przekroczyli tą komfortową zonę, wstępując na tereny, które nie były żydowskie, które nie były to ta ziemia obiecana, gdzie mieszkali poganie, gdzie mieszkali ludzie, którzy nie pochodzili z narodu żydowskiego. Żydzi zawsze z takim uprzedzeniem patrzyli na tych, którzy pochodzili z pogańskiego świata. I Pan Jezus właściwie z tą Syrofeniczanką takim sposobem mówi. Ale na koniec pokazuje na jej wiarę, na jej głęboką, wielką wiarę, która, w której było zawarte bardzo dużo pokory. Nie obraziła się, nie otoczyła się w tył, ale prosiła dalej Pana w pokorze i doczekała się uzdrowienia swojej córki, uwolnienia od złego ducha. A dzisiaj czytaliśmy o tym, że Pan Jezus znowu idzie mimo tą zonę komfortową, wstępuje na te wioski samarytańskie, aby tam, gdzie Żydzi normalnie nie wstępowali, aby tam głosić Ewangelię, pomagać ludziom, a nawet aby się tam przespać, przenocować. Myślę, że uczniowie nie byli zbyt szczęśliwi z tego powodu, że tam mieli być z Jezusem. Samarytanie byli tak pół Żydzi, dlatego że to byli ludzie, którzy ich przodkowie byli w niewoli tej asyryjskiej. I oni później swoją krew pomieszali z tym zaborczym narodem, wrócili i mieli dużo tych pogańskich zwyczajów, tych pierwiastków w religii, którą co prawda głosili się do żywego Boga, ale Żydzi pogardzali nimi, że prowadzili takie życie, które oni odsądzali. Pamiętam przed kilku laty razem ze Stanisławem, szwagrem, myśmy przeprowadzali jedną rodzinę, która dostała się do socjalnych problemów z Cieszyna do Karwinej, do tej cygańskiej części. Kiedy podjechaliśmy pod ten blok, to po prostu ściemniało i czuliśmy się nieswojo. Mój syn, który pomagał też ją przeprowadzać, jak tylko wszystko wynieśliśmy z tego samochodu, mówi: tato, zjeżdżajmy tu stąd. Nie chciał nawet tam więcej pomagać, nie czuł się komfortowo, a ja tak samo, myśmy w tej pieśni śpiewali, by Pan uczył nas miłować bliźniego. A tak wiem, że trzeba do takich grup, trzeba mieć specjalną miłość, aby potrafić się dobrze czuć między nimi i być im na pomocny, na ile to potrzebują. Pan Jezus właśnie miał tą miłość do wszystkich i dokumentuje to właśnie i na tym wydarzeniu Łukasz to zapisuje. Widzimy tutaj też taki ten wzór tej strategii misyjnej, którą Jezus miał koło siebie. Wielokrotnie go widzimy, że tak tylko przypadkowo tu się zatrzymał, tu przenocował, ale tutaj z tego, co czytałem, doczytujemy się, że on wysyła swoich współpracowników, żeby już do przodu zapewnili nocleg, może kolację. I ci ludzie tak samo byli bardzo ważni, jak i ci, którzy się modlili za chorych, którzy zwiastowali tą Ewangelię. Właśnie na spotkaniach Alfy nauczyłem się, że jest bardzo ważne, aby w tej grupie przynajmniej 4 ludzi byli tacy, którzy już o godzinę wcześniej przyjdą, przygotują to pomieszczenie, żeby było przyjemnie, żeby tam był jakiś kwiatek, żeby tam była jakaś woda do picia, żeby tam były jakieś ozdoby, żeby ludzie, którzy przyjdą, widzieli, że ta sala jest przygotowana. I tak propos, nasza sala też jest odnowiona, jeżeli zauważyliście, dzięki Zbyszkowi, jego teamu, który tutaj w zeszłym tygodniu pracował i znowu to jest wszystko odświeżone. Są to ważne rzeczy. Jest tam ktoś na tych spotkaniach, który prowadzi to spotkanie, ale przede wszystkim, który wytwarza tą atmosferę. Atmosferę miłości, przyjęcia, zainteresowania się ludźmi, przekazania im takiej wdzięczności, że przyszli, że tutaj są i wytworzenia tej atmosfery, która nie jest taka sztywna. Myślę, że to jest to jeden z tych najważniejszych ludzi, który musi takie obdarowanie mieć, a każdy go nie ma. Jest tam ktoś, kto potrafi grać, śpiewać. Aż na czwartym miejscu jest ten, który później przemawia na te biblijne tematy. Gdyby nie byli ci trzej poprzedni, to ten czwarty by nie miał komu co powiedzieć. I dlatego tak z tego możemy uczyć się, że wszystkie te służby koło Jezusa i te praktyczne są bardzo ważne. Ważne w tym, żeby ludzie, którzy przychodzą do zboru, widzieli, ten zbór przygotował to miejsce, że ci ludzie są witani, że ktoś się na nich uśmiechnie, ktoś im poda ręki, ktoś im powie, że cieszę się, że cię znowu widzę. Jak to są przyjemne, ale też ważne rzeczy, żeby ten człowiek był dobrze nastawiony, aby potem mógł bez jakichś sądów czy uprzedzeń słuchać Boże Słowo i przyjmować go do swojego życia. Ale kiedy wracam do tego tematu, to w tym wydarzeniu, które opisuje Łukasz, coś się nie udało. Nie udało się załatwić nocleg, nie udało się załatwić kolacji. I uczniów Jana, Jakuba, to bardzo nagniewało. Tak sobie powiedziałem, w dzisiejszym języku Jan by przyszedł do Jezusa i pyta się, więc wyciągam ten granat i mogę rzucać, tak? Rozrzucimy tylko jeden dom albo całą tę wioskę? On się zapytuje dosłownie, mamy poprosić Ojca w niebie, żeby zesłał ogień, spalił to tu wszystko. W ogólnym określeniu oni, ci uczniowie, Jan, gdyby to był Piotr, to byśmy sobie powiedzieli tak, on najpierw decydował, a potem rozmyślał, ale Jan, apostoł miłości, który swoje listy rozpoczyna tym ojcowskim sposobem, dziateczki, miłujcie się. A on tutaj, w tym, co prawda, środowisku Samarii, chce ogień ściągnąć z nieba, żeby wszystko się spaliło. Przejawił się sąd w jej sercu, ale też i w jej głowie i w tym, co oni wypowiedzieli. Reagują zupełnie inaczej, niż byśmy oczekiwali od apostołów. Ale rękę na sercu, jak blisko jest właśnie ten sąd przy każdym z nas. Jak blisko jesteśmy zdolni sądzić, a w tym sądzie tak życzyć, żeby spadło na tego człowieka jakieś nieszczęście. Sąd powstaje zawsze wtedy, kiedy ten drugi człowiek reaguje inaczej, niż byśmy oczekiwali. I nie trzeba zbyt wiele, żeby po prostu sądziliśmy. Rozmyślałem o tym motywie, dlaczego taki ostry sąd pojawił się w myślach tych uczni. Byli pełni takiego świętego gniewu, że nie byli przyjęci. Chcieli zademonstrować w Samarii Bożą moc, żeby wszyscy inni zaczęli ich słuchać. Albo oni tylko z tego, że właśnie mieli takie nastawienie już ze swoich rodzin, ze swojej tradycji i pogardzali z tymi ludźmi, że właściwie ani nie mieli prawa do tego, aby żyć. Zawsze ten kryzysowy moment w naszym życiu, kiedy coś nie jest tak, jak byśmy oczekiwali, odkrywa, jakie jest nasze nastawienie. A Pan Jezus reaguje na to, nawet nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Spróbujmy tylko sobie na takim przykładzie, rodzinnym przykładzie, uświadomić, jak szybko to może się stać i w naszym wypadku. Żona prosi męża, w lustrze już druga żarówka nie świeci. Mógłbyś ją wymienić? Wymienię, ale nic się nie dzieje. Żona cicho przeczka to, że mąż nie ściele za sobą łóżka, że wielokrotnie nie umyje nawet garnka po kawie. Ale pewien gniew tam się gromadzi w jej myślach, w jej nastawieniu. I kiedy na drugi dzień znowu widzi, że lampa nie świeci tak, jakby miała, nie wytrzymie, zapali się ten gniew, który wybucha jak granat. I teraz wszystko wyrzuca to na tego jego swojego męża, że nie robi to, co ma, że nawet nie ściele łóżka, nie myje garnków. Wszystko to wyrzuca na niego w gniewie, w sądzie. I wiecie, jak potem długo trwa, niż te rzeczy dają się do porządku, niż ktoś przyjdzie, żeby przeprosić, czy z jednej strony, czy z drugiej strony. Czy z tej strony, że nie zrobił, albo z tej strony, że sądził. Nie wiemy nawet, jakiego jesteśmy ducha. Dlatego Dawid mówi, badaj mnie, Boże. Badaj moje serce. Odkryj, objaw moje serce, żebym się nie łudził, że jestem pobożnym człowiekiem, a w rzeczywistości. I to jest coś, co mnie tutaj uczy Pan Jezus, że właśnie tak chce, żeby ten Boży Duch miał tą decydującą kontrolę nad nami. Dlatego, że Boży Duch jest duchem pokoju, duchem miłosiernym, duchem pokory. A tym przeciwieństwem tego Bożego Ducha jest właśnie gniew, złość, nienawiść, przejaw pychy, kłamstwa. Dlatego, że wtedy, kiedy przesadzamy, kiedy to chcemy jakoś podkreślić ten swój sąd, tak wielokrotnie użyjemy słowa, które właśnie nie jest nawet prawdziwe. Przydamy do tego, aby to miało swoją wagę. A Jezus mówi, nie tędy droga. Nie przyszedłem, aby sądzić, ale aby ratować. Nie przyszedłem zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Tak sobie zrobiłem taką statystykę tego, że właśnie uczniowie postawili pewną poprzeczkę takiego tego duchowego zachowania się. Oczywiście Samarytanie nie zareagowali i ta poprzeczka znaczy albo przyjmiesz naszą ofertę, albo spada na ciebie ogień, albo przychodzi sąd. Myślę, że na taką poprzeczkę wielu, nawet chrześcijan się postawiło i mają ją przed sobą, przed swoimi oczyma. W takim duchu nawet wychowywuje się dzieci, a to nie jest ten Boży Duch, to nie jest ten właściwy sposób. Często te dzieci nie chcą przez taką poprzeczkę przeskakiwać, ale uciekają pod nią gdzieś indziej. To jest ten duch, który nie jest od Boga. Poprzeczka kandydatów na uczni. Panie, pójdę, ale jest tam to ale. Ale pozwól mi na pewien kompromis. Pójdę, ale jeszcze mam swoje plany. Później, Panie, później. I na taką poprzeczkę zgadza się bardzo wiele ludzi. Nie odrzucam Boga, ale na razie jeszcze jestem młody, jeszcze nie. A jaką poprzeczkę stawia Jezus? Kto ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Oczywiście Pan Jezus mówi tutaj o uczniach, o tych, którzy chcą aktywnie pracować, żyć w Bożym Królestwie. Kto ogląda się wstecz, nie jest godny. To jest wysoka poprzeczka. O wiele wyższa niż to, co jest przedtem. Pamiętam, jak Dawid Nowak w jednym kazaniu mówił, mamy te pożadawki, tą poprzeczkę w Kościele obniżać albo podwyższać. Jeżeli będziemy ją obniżać, to będzie przybywać ludzi. Jeżeli ją będziemy podwyższać, to ludzie będą czuć, że na to nie starczą. Takie jest częste mniemanie. Ale Dawid Nowak mówi, ale powiedzcie mi, co przyciąga ludzi do różnych sekt? To, że tam nie muszą nic? Na odwrót. Właśnie sekty podnoszą poprzeczkę, czy to już chodzi o pieniądze, czy to już chodzi o czas, który muszą poświęcać tej organizacji, ale ludzi to przyciąga. W ludowych kościołach można, czy nie trzeba prawie, że nic, a tam gwałtownie ludzi ubywa rok co rok. Dlatego, że taka jest mentalność człowieka, że jeżeli nas to nic nie kosztuje, nie ma to żadnej wartości. Ale jeżeli coś nas to kosztuje, tak to ma pewną wartość i człowiek jest ochotny dużo ofiarować. I to widzimy właśnie na tym, że Pan Jezus, zapraszając uczni, mówi, musicie przerwać mosty z tym starym. Iść za mną, nie oglądać się wstecz, nie porównywać. Iść naśladować mnie. I uczniowie to zrobili. Zrobili i tak widziałem, że możemy to poznać nie tylko na uczniach, ale i na tych misjonarzach, którzy najwięcej zewangelizowali świat w naszym czasie, czyli w XIX czy XX stuleciu, to byli właśnie bracia morawscy, którzy sobie podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko. Byli ochotni wzdać się swoich domów, swojej ziemi, byli ochotni iść na misję, aby zrzec się swojej kultury, dostosować się do kultury tych ludzi, którym chcieli opowiedzieć o Jezusie, byli ochotni nawet zapłacić życiem. A jeżeli ktoś umarł, to na jego miejsce przychodził ktoś dalszy. Mieli wysokie oczekiwania, ale też Bóg miał pewien powód, aby to pobłogosławić. I jeżeli czytaliście tą książkę o tym Chińczykowi, Człowiek z nieba, Niebieski mórz, tak tam doczytaliście się, że kiedy się przygotowywują misjonarze z Chin do tych okolicznych krajów, muszą spełniać trzy rzeczy, które się nauczą w życiu. Wyskakiwać za jazdy z auta, wydostać się z kajdanów, ale też być przygotowany na to, że zapłacę za tą służbę życiem. To znaczy wzdać się prawa na życie. To są ci radykalni misjonarze, którzy tam w tej części Azji dzisiaj niosą Ewangelię do tych muzułmańskich krajów, do tej dzisiaj największej pewności, tej szatańskiej pewności. Tak To są wysokie pożarawki, nie wszyscy na to mają. Popatrzmy więc jeszcze raz na te pożarawki, jakie miał Jezus. Te jego kryteria są być ochotny wzdać się tych dóbr materialnych, które są pomijające. A my dzisiaj to widzimy na własne oczy. Słyszeliśmy, jak Robert opowiadał w niedzielę, jak ludzie odchodzący z Ukrainy, cały ten swój majątek, który całym życiem nagromadzali, wzięli do jednej czy dwóch taszek albo kufrów i odjeżdżają, nie wiedząc, czy się jeszcze wrócą. Są zmuszeni sytuacją, ale Pan Jezus chce, abyśmy tak dobrowolnie sobie zrobili ten zestaw tych ważnych rzeczy w życiu tak, aby Pan Jezus był na pierwszym miejscu. Jezus to będzie błogosławił. Aby to nie było to, że Panie Jezu, pobłogosław mi, abym mógł żyć w dobrach materialnych. To nie jest modlitwa, którą Bóg chce od nas, oczekuje. Pan Jezus oczekuje inną modlitwę, aby te dobra materialne były na jakimś tam miejscu, ale nie na pierwszym miejscu. Dlatego, że Jezus powiedział, że nawet Boży Syn nie miał swojego domu, nie miał gdzie by głowy skłonić. A jednak zmienił zasadniczo cały świat. To drugie, być ochotny zrzec się swoich planów, być ochotny skreślić ten swój diasz i powiedzieć: Panie, jeżeli Ty masz inny plan dla mojego życia, to ja się chcę zgodzić. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe zmieniać plany, na które tak się cieszyliśmy, które chcieliśmy wykonać. Ale Jezus mówi, że ważniejsze jest naśladować Jezusa tam, gdzie On mnie chce posłać, niż to, co sobie naplanowałem. Ta tradycja w tym Izraelu była taka, że ludzie robili jakby dwa pogrzeby. Ten pierwszy bezpośredni w ten dzień albo jeszcze na drugi dzień, kiedy włożono do jakiejś tam groty, do jaskini czy grobu kamiennego człowieka, ale po jakimś czasie te kości później się pochowywały gdzieś indziej. I to był ten uroczysty pogrzeb, kiedy te kości tego człowieka po jakimś czasie tam był naplanowane, że złoży się na pewne miejsce. I prawdopodobnie szło o ten drugi pogrzeb, kiedy Pan Jezus powiedział: niech umarli grzebią umarłych, ale Ty pójdź za mną. A wreszcie to trzeci. Człowiekowi, który chciał iść rozłączyć się z rodziną, Pan Jezus czuł, że dla niego rodzina będzie stale bardzo ważna. Kiedyś pytałem się jednego misjonarza, dlaczego tyle z Ameryki wyjeżdża do świata misjonarzy. A on mi odpowiedział: dlatego przecież, że 90% ludzi niezbawionych jest poza granicami Ameryki. I jest tu w Czechach. W zeszłym roku zmarł mu ojciec, jego matka została wdową. No i miała takie trudne zadanie. Nie chce teraz już na stare lata być sama i mogła przyjechać za synem do Czech, za córką do Kaj? Gdzieś tam na Malajsję albo tam gdzieś, na Filipiny, albo za synem na drugi, za drugim, na drugi synem na drugi koniec Ameryki. Wychowali swoje dzieci, aby szły służyć Bogu. I przeprowadziła się za synem w Ameryce, ale pozostała w kontakcie ze zborem, który sponsoruje właśnie tych dalszych na misji. Opuścić rodzinę, aby służyć Bogu, to nie jest łatwa sprawa, ale wielokrotnie Pan Bóg oczekuje, że tak się stanie, dlatego że jak inaczej to zrobić, ale zostajemy w służbie Pana. Dzisiaj tak samo wiele ludzi przeprowadza się z różnych powodów na różne miejsca. Mamy okazję pomagać, mamy okazję modlić się i tak chcemy i dzisiaj czynić, aby ci, którzy miłują Jezusa, są Jego uczniami, aby mieli na pierwszym miejscu Jezusa i mogli gdziekolwiek są dzielić się pokojem, dzielić się miłością, tym, co pochodzi z Bożego Ducha, a nie z tego ludzkiego. Amen.